Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Jezierska-Krupa i witam Was na kolejnym webinarze organizowanym w ramach Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Moim gościem jest dr Dorota Puchowska. Doroto, jakbyś mogła powiedzieć kilka zdań, czym się zajmujesz, jaki jest obszar Twoich zainteresowań?
Dzień dobry Państwu. Zajmuję się przede wszystkim dydaktyką i nauką, która bazuje czy pracuję w dziedzinie, w obszarach, które są związane z moim wykształceniem. Jestem socjologiem, politologiem, z wyboru komunikatologiem i te obszary próbuję wiązać i wykorzystywać je w swojej pracy dydaktycznej, gdzie właśnie chodzi o design, o którym się będziemy mówić.
No właśnie, bo tematem dzisiejszego spotkania jest to, czym design jest, a czym on nie jest. Mam wrażenie, że obecnie mamy spory problem ze zrozumieniem, czym jest tak naprawdę design. Nastąpiło rozmycie tego pojęcia, przypisujemy mu różne definicje, często błędne. Mylimy design z produktem między innymi. Czy możesz powiedzieć coś więcej na ten temat?
Pytanie zostało sformułowane bardzo zero-jedynkowe, czym jest, czym nie jest. Prawdopodobnie będzie nam to trudno rozgraniczyć, ale właśnie pokazałaś kilka różnych obszarów, w ramach których moglibyśmy o tym designie rozmawiać. Jeśli chodzi o ten design, to wiadomo jest, że ma bardzo długą tradycję, jak sztuka z tej sztuki się wywodzi i dziś ten design poszukuje swojej tożsamości. Tak jak wspomniałaś, problem może wynikać z tego, że często jest utożsamiany bardzo wąsko z czymś, co można by było nazywać designerstwo. I w tym momencie, jeżeli powiem, prawda, design Porsche, design Alessi, Porsche Design, Alessi Design, Mercedes Design, to pytanie, czy jest to to samo, co Management Design, czy Web Design, czy kwestie związane z Product Designem. A więc mamy tutaj taką kwestię, że ten design jest bardzo szerokim pojęciem i będziemy się starali go w jakiś sposób dzisiaj uporządkować i dojść do jakich wniosków, czym jest, a czym nie jest. I nie chciałabym tego potraktować właśnie tak zero-jedynkowo, bo prawdopodobnie dla różnych osób ten design będzie czymś bardzo różnym, w zależności od z jakiego systemu na ten design spoglądają, czy systemu nauki, czy systemu ekonomii, czy systemu polityki, tak? Bo jeśli chodzi o, mamy coś takiego, prawda, jak design organizacji, który projektuje właśnie komunikację w ramach organizacji.
Bardzo, bardzo szerokie spektrum tych naszych designów. A tak trudno o definicję designu, no bo designu nie widać jako tako. Designu nie widać, design to jest proces myślowy.
To już jest bardzo pozytywne stwierdzenie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, bo czasami to myślenie powszechne o designie jest właśnie wręcz odwrotnie, a więc każdy chce zobaczyć design, czyli jeżeli kupuje zegarek, on musi mieć jakiś design, tak? A więc tutaj chodzi, kupuje spodnie designerskie czy zegary designerskie. Jest to powszechne rozumienie designu jako produktu urynkowionego, jako produktu, który jest wystawowy, jako produktu, za którym stoi jakieś znane nazwisko. I to jest jak gdyby to powszechne, moim zdaniem, bardzo wąskie rozumienie designu, na którym wisi takie piętno właśnie designu uprzemysłowionego, designu, który się pojawił na usługi, może powiem tak, przemysłu w XIX wieku i jeszcze później, a więc jako upiększanie wyrobów masowych, przemysłowych. Zaś dzisiaj mówimy, wyzwania, które stoją przed designem, są znacznie szersze, bowiem tutaj coraz częściej, przynajmniej naukowcy, sami projektanci, osoby zajmujące się designem, wiążą go z tym aspektem rozwiązywania, taka szeroka znów definicja, rozwiązywania problemów społecznych. Oczywiście problem upiększenia produktu, nadania mu jakichś walorów estetycznych i mam nadzieję przy tym funkcyjnych jest też rozwiązywaniem problemów kogoś, ale tutaj chodzi o takie znalezienie dla designu miejsca jako dyscypliny w ogóle, bo trudno tutaj mówić o dyscyplinie naukowej w designie, która by mogła się bronić tym, że się sama określi.
No tak, bo jednak się pojawia to spłycenie mocne pojęcia design, właśnie nawiązanie w designie do samego produktu, ale świat nie do końca staje się prostszy, zwiększa się kompleksowość społeczeństwa, pojawiają się bardzo różne dziedziny designu, o których już wspomniałaś, czy to jest design w motoryzacji, czy design usług, czy ten bardzo prosto rozumiany design jako już wizualna reprezentacja jakiegoś produktu, jakiejś koncepcji. Po czym widać to, że staramy się designem nawiązywać, odpowiadać na wzrost kompleksowości społeczeństwa? Gdzie ten design się pojawia coraz częściej, albo gdzie powinien się pojawiać coraz częściej?
Ta kompleksowość społeczeństwa, może na czym to polega? A więc kompleksowość wynika z dyferencjacji, z tego, że społeczeństwo w ramach wielu obszarów, z którym ma do czynienia, specjalizuje się, a więc pojawia się coraz więcej funkcji, które musimy wypełnić, coraz więcej potrzeb, coraz więcej oczekiwań. Mamy do czynienia z różnymi systemami funkcyjnymi społeczeństwa, od tych, prawda, które wszyscy, że tak powiem, znamy i którymi się też tutaj zajmujemy, systemu nauki, mediów, gospodarki, religii, edukacji i wiele, wiele innych. Wiadomo, że w tych systemach pojawiają się potrzeby różnego rodzaju, związane z coraz to nowymi odkryciami, czy to technologicznymi, czy innymi, a więc tutaj pojawia się ta kompleksowość, zwiększa się możliwość wybór, tak? Tutaj ta architektura wyboru społeczeństwa jest coraz bardziej kompleksowa i na tej, czy jest to ta przyczyna, że design chce odpowiedzieć właśnie może na te problemy, które są związane z tym, że coraz więcej oczekiwań społecznych budujemy, coraz więcej jawi się wobec tego problemu i ktoś, kto pretenduje, czy nazywa się jako ta dziedzina, która ma te problemy rozwiązywać, oczywiście wychodzi tutaj naprzeciw. No i kolejna kwestia, która jest z tym związana, to jest to, że rozwiązywanie problemów w innowacyjny sposób, to jest jaki sposób innowacyjny, jest to kolejna rzecz przypisywana właśnie do designu, a więc ta innowacyjność, którą on ma ze sobą nieść, być może za pomocą metod, które stosuje. I to jest prawdopodobnie to powiązanie, które między jednym a drugim występuje.
Tutaj wspomniałaś o takich dwóch słowach kluczach, bym powiedziała. Dużo mówisz o systemach, które bardzo często nie są zrozumiałym określeniem tak naprawdę dla wielu ludzi. No i o tej innowacyjności. Więc może jakbyś mogła powiedzieć coś na początku o tym, właśnie o systemach, o tym, czym są te systemy i w jaki sposób możemy myśleć o tych systemach?
Powszechnie, czy myślimy o tych systemach jako pewnej całości złożonej z elementów i to jest to, co my zawsze z tym systemem kojarzymy. Natomiast z punktu widzenia teorii systemów najważniejsze w tej całości są te wszystkie relacje, powiązania, które się pojawiają. I społeczeństwo zdaniem teorii systemów, a więc tej dziedziny, którą się interesuje, jest złożone właśnie z niesamowitej ilości różnych systemów. Te systemy można wyróżniać na różnych poziomach, od takiego systemu interakcyjnego, w którym my się tutaj znajdujemy, poprzez systemy organizacyjne, systemy funkcyjne, które poprzez swoje specjalizacje odpowiadają na problemy gospodarcze czy naukowe, aż do wielkiego globalnego społeczeństwa jako też systemu, a więc system. Są to naturalnie elementy, ale to, co nas przede wszystkim powinno tutaj interesować, to są te powiązania między tymi elementami i jak te poszczególne elementy na siebie wzajemnie wpływają, w jaki sposób się wzmacniają pozytywnie czy negatywnie, kiedy się łączą, kiedy rozdzielają, jak budują swoją tożsamość i jak tej tożsamości bronią w ramach własnych komunikacji. To, co chciałabym tutaj dodać, a więc określić pewien paradygmat, z punktu widzenia którego mówię o tych systemach, jest to właśnie ten paradygmat systemowy, który również to społeczeństwo widzi jako jeden wielki system. I co interesujące w tym wszystkim, to ten system, bo mówimy tu o społeczeństwie, czyli to, co obserwujemy w tym społeczeństwie z punktu widzenia właśnie paradygmatu teorii systemów i socjologii, to są te komunikacje, które trwają. I na podstawie właśnie różnej kategoryzacji tych komunikacji możemy sobie obserwować te systemy i je w pewien sposób strukturyzować i kategoryzować.
Czyli myślimy o systemie jako o zbiorze jakichś elementów i interakcji między nimi, tak? Jakichś powiązań i tego, w jaki sposób one wspólnie funkcjonują i to moglibyśmy tak, to moglibyśmy nazwać systemem, tak?
I przede wszystkim też musimy zobaczyć granice tego systemu, co wyznacza ten system, a więc jak powiedziałam, te systemy są wzajemnie, egzystują wokół siebie, wobec siebie jest system, który zawsze jest w jakimś środowisku. Tak, to środowisko jest, z kolei środowisko jest kolejnym systemem, który ma swoje środowisko. Możemy tutaj to obserwować z różnych perspektyw, ale ważne w komunikacji organizacji grup jest to, co wyznacza tą granicę systemu. Z tego powodu mówimy często dziś o jakimś corporate identity, mówimy o tych budowaniu tożsamości, która pozwoli nam się oddzielać od innych systemów. To jest to, jak rozumiemy, jakiś zakres komunikacji wytwarzanych przez organizację. Te komunikacje naturalnie budują pewne struktury, które są potem nam widoczne jako ustabilizowane formy wynikające z tej komunikacji.
A granice systemów, mówisz, że trzeba je wyznaczać, ale to chyba nie jest takie proste. Masz jakieś parę wskazówek albo prezentację jakiegoś podejścia, w jaki sposób można podejść do wyznaczania granicy takiego systemu? Systemy też pewnie mogą się przenikać jakoś między sobą.
Oczywiście to sprzężenie egzystuje na różnych poziomach, jeśli chodzi o systemy, bowiem mówimy tutaj o pewnym strukturalnym sprzężeniu. Jeżeli jesteśmy w budynku SWPS-u, który geograficznie ma wiele filii, tak, i jesteśmy w jednej wprawdzie organizacji, w systemie nauki, bowiem tutaj chodzi o to, że SWPS jest organizacją, która tożsamość wyznacza to, że jest instytucją zajmującą się edukacją, to jest jak gdyby zintegrowana w systemie nauki. Naturalnie te granice tego systemu organizacji wyznaczają wszystkie postulaty, wszystkie zasady, normy, reguły, kodeksy komunikacyjne, struktury organizacyjne, które powstają, a więc jest to coś, co ta organizacja czym się próbuje odróżnić poprzez swój design, architekturę komunikacyjną od innych organizacji, a więc tutaj chodzi o podkreślanie pewnej odmienności, tożsamości. To, że jest jedną z wielu organizacji, które zajmują się edukacją, to jest właśnie to, co te systemy może na tym poziomie funkcyjnym różni, ale te organizacje chcą być odróżniane. Stąd na przykład robimy takie rzeczy, jak te webinary, w których próbujemy pokazać, czym się zajmuje ten SWPS w odróżnieniu od innych organizacji i co mu przyświeca. Więc wychodzi do ludzi, komunikuje, próbuje podkreślać ten aspekt naukowości, którym się zajmuje, a więc są to te kwestie. Co wyznacza granice? To powiedziała konsekwentna komunikacja. Mówimy o tym tutaj CI-u, mówimy o communication design, a więc oprócz te komunikacje muszą gdzieś zostać w pewien sposób zebrane te komunikacje, żeby docierały do publiczności czy do innych systemów, muszą zostać w pewien sposób pokazane, a więc tutaj mówimy o tym designie, o wizerunkowości, tworzymy znaki, elementy, symbole, którymi potem pokazują te organizacje i poprzez tą symbolikę, znakowość, ten swój obraz jest identyfikowana przez inne organizacje, więc za tym idzie cała jak gdyby maszyneria produkowania komunikacji na różnych poziomach, tak na poziomie wyznaczania tej idei poprzez kulturę, poprzez zasady komunikacyjne w tej kulturze, mówimy tutaj o corporate culture i później oczywiście przez związanie tego jakimś obrazem, przez corporate media, przez zachowania, które mają tą organizację odróżniać od innych. A więc tych zasad jest tutaj sporo i to oczywiście będziemy nazywać communication design, czyli projektowaniem komunikacji w ramach organizacji. I ona ma tą tworzyć tą tożsamość, która będzie wyznaczała granice tej organizacji, czyli jej systemu.
Czyli niejako dobrze wyznaczone granice też pomagają zachować spójność organizacji w odbiorze. Można tak powiedzieć?
No na pewno spójność w odbiorze wyznacza spójność komunikacji, a więc tutaj muszą wszyscy dbać o to, żeby ta komunikacja w pewien sposób była na różnych poziomach spójna. No natomiast wiadomo jest, że w tej organizacji znajduje się elementów wiele, które prowadzą różnego rodzaju komunikację, być może nie zawsze spójną, ale chodzi tutaj o to, żeby próbować tą komunikację uspójniać, czyli dokonywać kontroli, w jaki sposób to przebiega.
Czyli mamy te systemy, to w takim razie myślenie systemowe, czym ono dokładnie jest? To jest po prostu myślenie w kategorii systemów, w kontekście systemów? Co jest z tym związane?
Myślenie systemowe, nie można, to jest tak wiadomo, jeżeli mówimy bardzo abstrakcyjnie o systemie, czym ten system może być, to tutaj myślenie systemowe jest też pewnego rodzaju kategorią, konstruktem myślowym, które się pojawiło po to, żeby zademonstrować to, że powinniśmy myśleć tutaj bardziej holistycznie, a więc powinniśmy zauważać w funkcjonowaniu siebie i tego, co jest obok nas, bardziej kompleksowa, więc uwzględniać więcej elementów niż tylko ten swój punkt, ten środek, w którym my się znajdujemy. Myślenie systemowe, oczywiście jako takiego myślenia systemowego nie ma, ono nigdzie nie leży, nie znajdziemy go na ulicy, nie jest żadnym artefaktem, ale możemy powiedzieć, że są osoby czy ludzie, którzy myślą systemowo albo nie myślą systemowo, a myślenie systemowe to jest po prostu otwieranie tej przestrzeni komunikacyjnej właśnie poza ten swój system i myślenie o innych systemach w momencie, kiedy buduje swój system. A więc patrzenie się, jak to wszystko jest usieciowione, powiązanie, jak moje działanie wpływa na inne systemy. Mówiąc o systemach, tak, musimy zawsze pamiętać to, co powiedziałam, że systemy są operacyjnie zamknięte, czyli to, co powiedzieliśmy, ich operacje muszą działać w taki sposób, żeby mogły budować swoją tożsamość, ale muszą być komunikacyjnie otwarte, bowiem to właśnie jest to myślenie systemowe, reagować to, co się dzieje poza tą granicą tego systemu, a więc na to, co się pojawiają różnego rodzaju bodźce, impulsy, zmiany. Pojawia się technologia, musimy na nią reagować, musimy wprowadzać te zmiany technologiczne, pojawiają się oznaki ocieplenia klimatycznego, musimy na nią odpowiednio reagować, a więc tu jest jakby ta kwestia tego rodzaju, że systemy są operacyjnie zamknięte, budują swoją tożsamość, ale są zawsze otwarte na zewnątrz i to myślenie systemowe jest takim myśleniem, żeby wiązać swoje komunikacje, obserwować to, co się dzieje na zewnątrz. I myślenie systemowe wymaga obserwacji, pytania o to, w jaki sposób, tak, takiego zewnętrznego popatrzenia się na siebie, a więc jest taka meta-obserwacja czy meta-komunikacja. Mówimy często tutaj o tym jako obserwacji drugiego stopnia, więc też taka umiejętność spojrzenia na siebie poprzez pryzmat tych kryteriów, jakimi się inni na nas patrzą, a więc odgadnięcia tych kategorii.
No dobrze, ale w takim razie jak to się ma do designu niejako? Gdzie, jak możemy wykorzystać takie myślenie szersze, myślenie systemowe, albo gdzie ono jest potrzebne w designie?
No jest tak, możemy tutaj design, prawda, design produktu, czy może zacznijmy od klasyczny design, o którym można mówić, to jest ten graphic design, który pracował czymś twórczym właśnie na poziomie wizualizacji różnych elementów komunikacji. Powiedzieliśmy, że pojawia nam się bardzo dużo różnych dyferencjacji w ramach tego designu i już taki fakt, jak sobie już usłyszymy, że mówimy o socjodesignie, o designie społeczeństwa, mówimy o uniwersalnym designie, mówimy o designie dla wszystkich, jest to takie wskazanie na pewno na coś, na jakieś szersze kategorie, którymi się musimy zajmować, a więc to myślenie systemowe powoduje, że jeżeli coś projektujemy w ramach jakiegoś projektu, to musimy uwzględnić w tym projekcie całe otoczenie. Oczywiście przede wszystkim, to wie każdy projektant, o tym się mówi bardzo długo, od jakiegoś czasu coraz intensywniej. Już chyba nie ma projektanta, który mówi, że ten użytkownik jego produktu, prawda, produktu jako artefaktu i produktu jako usługi stoi w centrum jego działania, ale z drugiej strony ten użytkownik stoi znowu w jakimś systemie, w którym przy projektowaniu musimy tak projektować, mówi się tutaj o zrównoważonym designie, zrównoważonym projektowaniu, żeby swoimi rozwiązaniami nie degradować, czy w jakiś sposób nie powodować zagrożeń, czy kolejnych problemów dla innych systemów. Stąd musimy tutaj zwracać uwagę, jak nasze rozwiązanie lokalizuje się, umiejscawia się w szeregu innych systemów, więc jakie to są powiązania. I jeżeli mamy tego naszego użytkownika, jako jest tym elementem, tym środkiem tego systemu, tak? A więc mamy tutaj do czynienia z jakimś użytkownikiem, to musimy zwrócić uwagę, że ten użytkownik nigdy nie stoi sam w tym systemie. On jest właśnie w jakichś powiązaniach.
Czyli nie sam użytkownik stanowi nasz element systemu, ale też w jakim systemie się on znajduje, a te systemy też się zmieniają pewnie w kontekście czasu czy miejsca. Także trudne zadanie.
Może dodam a propos tych rozwiązań, tak? Design jest świadomy, że rozwiązania z dzisiaj, są to decyzje podjęte dzisiaj, które dotyczą pewnych rozwiązań, one są za chwilę, nawet jeżeli jest to coś, co nazywamy dobrym designem, bo on funkcjonuje, to ze względu właśnie na zmieniające się otoczenie, ten design może mieć potrzebę dopracowania kolejnych zmian, a więc reagowania na to, że zmienia się technologia, reagowania na to, że zmienia się to środowisko tego systemu, a więc to jest oczywiście zmienne. Mówimy tutaj o zmienności w czasie, zmienności w przestrzeni, a więc ten kontekst jest dla nas czy czasowy, czy przestrzenny, zawsze w tym designie ważny i komu on ma służyć. Oczywiście najlepszy design jest taki, design for all, który swoimi rozwiązaniami służy wszystkim, to znaczy nikogo nie wyklucza w swoich rozwiązaniach. W związku z tym, że się o tym mówi, musi się próbować w ten sposób projektować i jest takich właśnie kilka różnych doświadczeń z tego zakresu, tak? Czy to właśnie to dotyczy najczęściej przestrzeni publicznych, czy też właśnie urządzeń technologicznych, które nie wyklucza z tego żadnej grupy społecznej.
Czyli tutaj się pojawia kwestia dostępności w naszych projektach dla osób niepełnosprawnych, czy dla osób z jakimiś dolegliwościami, czy utrudnionym wykonywaniem różnych działań, żeby je też uwzględniać w tym projektowaniu.
Co naturalnie powinno być oczywistością, że projektujemy dla wszystkich różnego rodzaju przestrzenie, ale wychodząc tutaj, prawda, na teren kampusu i poza niego, widzimy już, że są nasze miasta tak projektowane, że wielokrotnie zapominają o różnych grupach i tutaj możemy mówić o grupach w jakichś sposób z jakimiś niedofunkcjami, czy to właśnie na poziomie wzroku, słuchu, ale też ruchu, ale mamy oczywiście, tutaj wystarczy, oglądałam przed chwilą budowę, chodnik, który wykluczył wszystkie matki z wózkiem, a więc one nie były w stanie przejść. Oczywiście zbudowa dopiero się projektuje, ale przecież zabezpieczenie placu budowy jest też pewnym projektem, tak żeby mogły funkcjonować inne osoby.
No to dokładnie, bo mamy też design jako rozwiązywanie problemów. I to brzmi bardzo prosto, ale wcale takie proste nie jest, bo już teraz jesteśmy chyba coraz bardziej świadomi, że ta definicja problemu nie jest taka łatwa, nie jest taka oczywista bardzo często. Pojawia się takie pojęcie jak już od długiego czasu, jak złośliwe problemy, wicked problems. Co to są za problemy i czym się charakteryzują?
Dobrze, jeżeli zdefiniujemy sobie ten design jako rozwiązywanie problemów i oczywiście my rozwiązujemy problemy, będąc w społeczeństwie, problemy społeczne, to te problemy, oczywiście już powiedzieliśmy o tym systemowości, powiedzieliśmy, że to jest ze sobą wszystko powiązane, istnieje we wzajemnej relacji, czyli teraz jeżeli mamy się zmierzyć z jakimś problemem, który mamy rozwiązać, to zawsze się pytamy, czy to jest faktycznie ten problem projektowy, z którym mamy się zmierzyć, nad którym będziemy mieć kontrolę w swoim rozwiązaniu. Problemy złośliwe, problemy dzikie, które egzystują od długiego czasu w tym designie, tak tutaj spopularyzowany została ta nazwa przez Kelly'ego, wcześniej mówił o tym Rittel. Są to problemy, których my na pierwszym poziomie nie widzimy ich głębi, a więc jest to ten zasadniczy problem, który jest z tym związany, że musimy zadać sobie wiele pytań, musimy zgłębiać właśnie te powiązania między tym, co nam się wydaje być problemem, a tym, co tym problemem faktycznie jest. Tak? Czyli jeżeli przychodzimy i mamy do czynienia z jakąś sytuacją, którą mamy, na przykład dzisiaj przyjechałam tutaj do hotelu, zostaliśmy przyjęci rano w tym hotelu i pani na recepcji nie była szczególnie, nie budowała jakby takich doświadczeń związanych z użytkownikiem tego hotelu. I oczywiście mogłabym zlokalizować ten problem jako nieprzeszkolona kadra, która nie ma, że tak powiem, chęci obsługi tych klientów, gości hotelowych, którzy do niej przybyli, ale to jest jak gdyby takie pierwsze wrażenie, żeby stwierdzić, co jest problemem, musimy zaczynać go zgłębiać. Mówimy tutaj o takim question zero, o zadawaniu tak daleko pytań, dlaczego, tak głęboko, żebyśmy sobie mogli stwierdzić, z czego to wynika. A więc taki pierwszy rzut oka na sytuację, powiedzieć, ja to tak widzę i uznaję to za problem, nie jest absolutnie tutaj odpowiedzią na to wszystko. To, na czym polega właśnie ta postawa projektowa, to, o czym mówimy, myślenie projektowe, jest związane w dzisiejszym społeczeństwie z tym, że właśnie trzeba wyjść do ludzi i badać te systemy, które się pojawiają i wszelkie komunikacje, które się pojawiają wokół tego problemu. I dopiero po zadaniu wielu pytań, sprawdzeniu wielu użytkowników możemy sobie w jakiś sposób zamapować nasz problem i zobaczyć te powiązania, na poziomie których może on istnieć. A więc pierwsza interakcja z problemem nie jest zawsze tym, czym mamy się zajmować, zanim zaczniemy zajmować się problemem, musimy, że tak powiem, się do niego dobrać, rozebrać, a więc rozbieramy te problemy jak cebulkę i próbujemy, że tak powiem, dotrzeć do jego środka. Jest to coś, czego projektanci, a więc tutaj mówimy oczywiście w projektowaniu, jakbyśmy zaczęli mówić, z czego ono się składa, no to to jest to, że przede wszystkim na początku musimy zrozumieć kontekst, a więc to jest to, o czym ja mówię, rozumiemy ten kontekst, próbujemy sprawdzić, w jakich konstelacjach ten problem się pojawia, kto go przeżywa, a więc kto ma problem przede wszystkim, bo problemy też nigdzie nie leżą, a więc problemy generuje nasza komunikacja. I ktoś mówi, że ma problem, a więc problem zawsze do kogoś przynależy, najczęściej w interakcji. I potem staramy się go dalej zlokalizować. Jak ktoś mówi, że ma problem, czyli ma jakiś problem, czyli już wiemy co i kto, to musimy się zapytać o te powiązania, z czego on wynika i dlaczego jest relevantny, czy w ogóle jest relevantny. I te, dlaczego się to nazywa złośliwymi problemami? Nazywa się to dlatego tak, że często właśnie bierzemy się i rozwiązujemy to, co jest manifestacją problemu, a więc w tym na poziomie, na jakim on się przejawia, likwidujemy, prawda, dziury w asfalcie, ale nie zastanawiamy się, że może te ciągłe dziury nie wynikają ze złej roboty, tylko jakby z ilości aut, które przejeżdżają przez tą drogę, i pytanie, czy ta ilość aut jest dla nas teraz tutaj może tą przyczyną wszystkiego, a więc tego, że te dziury powstają częściej niż powstawały kiedyś.
Czyli może się też okazać, że jak już dojdziemy do takiego problemu zero, już tego poprawnie zdefiniowanego problemu, to rozwiązując go, rozwiążemy wiele innych problemów, którymi on skutkował po prostu.
Możemy rozwiązać, bo to jest pytanie teraz jeszcze innego rodzaju, czyli jeżeli ja rozwiążę ten problem właśnie u podszewki, a więc na poziomie pytania zero, to jest to pytanie, czy to rozwiązanie skutkuje tym, co miało być, zostało zapodane w tym momencie, w którym ten problem został zdefiniowany. Może droga jak gdyby do realizacji i rozwiązywania tego problemu jest znacznie dłuższa. Te efekty będą działać skokowo, temporalnie, i rozwiązanie problemu u podszewki może nie od razu rozwiązywać ten problem, który był zamanifestowany jako problem.
No bo wszystko po drodze może się też w międzyczasie zmienić.
Tak. A więc to jest to, jak szybko rozwiązujemy problem. Też może też pewnego rodzaju niecierpliwość, która jest związana, bo tego rodzaju badania potrzebują dużej ilości czasu. A więc teraz, prawda, jak rozwiązać problemy, z którymi borykamy się nawet w tym studiu z upałem. Mamy na zewnątrz niesamowicie wysoką temperaturę. Pytanie, co jest tego przyczyną, w który jak gdyby tutaj obszar uderzyć, żeby zlikwidować ten problem. Prawdopodobnie już go nie zlikwidujemy, a więc nie dojdziemy do pytania zero i będziemy różnego rodzaju te manifestacje problemu próbowali sobie z nimi radzić.
No to jest też bardzo duże wyzwanie dla projektantów, żeby wybrać ten jeden z problemów na ścieżce, którym można się zająć, no bo nie wszystkimi jesteśmy w stanie, czy w ramach naszej pracy, czy w ramach naszej organizacji, nie wszystkimi problemami jesteśmy w stanie się zająć, bo po prostu nie mamy na nie wpływu, więc tutaj też pewnie...
No właśnie to jest jak gdyby tego rodzaju problem z tym, nie mamy wpływu. Oczywiście to jest ta cierpliwość. Jeżeli rozwiązujemy problemy społeczne, a więc jest to związane z tym usieciowieniem i z tą systemowością, no to jest jak gdyby w tej postawie projektowej to, że ta teoria małych kroków, ta teoria drobnych zmian, ta teoria, która mówi, że jednym projektem nie rozwiążemy wszystkiego, czyli jeżeli mówimy o usieciowionym problemie, to musimy mówić o usieciowionym rozwiązywaniu problemów, czyli jedna ekipa projektowa nie rozwiąże tutaj problemów, czyli to działa, jeżeli mamy szerokie problemy, to musimy im szeroko zaradzać, a więc potrzebujemy więcej zespołów projektowych. My tutaj, dziś jest trudno w tego rodzaju problemach mówić o projektancie, mówimy o zespołach, które dużej ilości ludzi, którzy interdyscyplinarnie zajmują się pewnym obszarem, jeżeli tutaj dochodzimy do tych głębokich problemów, które jak ławica wyłapują pewne problemy, próbują projektować komunikację tak, żeby zwrócić uwagę na te aspekty. Bo wiadomo, przynosimy rozwiązania, czy to są rozwiązania komunikacyjne, czy rozwiązania produktowe, czy rozwiązania usługowe. One oczywiście wymagają też zaakceptowania od użytkowników, ale jest wiele takich rozwiązań, które wręcz zmuszają w pewien sposób użytkownika do przejścia tą drogą, tak? Mhm. Czyli ja mam tutaj na myśli takie rozwiązania projektowe, a więc taką rolę designu, które poprzez te funkcyjne rozwiązania wprowadza właśnie użytkownika w jakiś tor komunikacyjny, że wchodząc do autobusu, tak, musi przejść obok kierowcy, skasować mhm. bilet i mhm. zorganizować, dokonać pewnego, pewnej takiej drogi, pewnych kroków, czy też musimy, czy może jest to związane z takimi aspektami, nie wiem, kolejki, gdzie jest wyznaczony sposób układania się klientów w sklepie, którzy, że tak powiem, są prowadzeni poprzez te rozwiązania projektowe w jakiś usystematyzowany sposób. Jeżeli chodzi o zachowania właśnie wobec takich problemów, które są globalne, szerokie, wielkie, kompleksowe, no to oczywiście musi być to tak projektowane w ten sposób, żeby ten design stawał się takim moralnym projektem nowej moralności społecznej. Czyli jeżeli mhm. sobie projektujemy rzeczy związane, nie wiem, z recyklingiem, kolejny, prawda, design, transformation design, to musimy to tak projektować, żeby ktoś po pierwsze chciał tego używać, żeby to było mhm. dobre rozwiązanie, ale z drugiej strony, żeby też nie miał wyboru, bo tutaj jak gdyby pojawia się ta kwestia, która jest związana z tym, że no pewne rzeczy nie dajemy zbyt dużo alternatyw.
Mhm. Mhm. Czyli tutaj mówimy o tym, że design wymusza niejako, skutkuje zmianą jakichś zachowań, zmianą postępowania, realizacji jakichś zadań w społeczeństwie. Czyli to społeczeństwo możemy kształtować właśnie designem, zachowania te społeczne możemy kształtować poprzez dobry design też.
Tak, no, dobry design. Dobry, zły design, wiadomo, dobry design jest ten, który funkcjonuje, powiedzieliśmy, ten, który jest niewidoczny, ten, którego w ogóle nie utożsamiamy z designem. Mhm. Tutaj na kampusie, na zewnątrz, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, mamy wiele takich, jak to się nazywa, takich położonych na drodze spowalniaczy prędkości. Mhm. To też jest przecież design, to jest pewne rozwiązanie, które nas informuje, że musimy zwolnić, czy nie możemy jechać. Design, który powoduje, że to społeczeństwo zwalnia w pewnych miejscach, tak? Mm. Że korzysta z tego tak, a nie inaczej. A więc niewidoczny, funkcjonalny design, który reguluje komunikację społeczną. A więc tutaj mamy pewną organizację przestrzeni społecznej, dostępnej publicznie właśnie w taki, a nie inny sposób.
Mm-hmm. No dobrze, to jak możemy się zabrać za to projektowanie? Teraz jest bardzo, bardzo popularny, już właściwie buzzword, design thinking. Design thinking w samej swojej idei wydaje się być bardzo, bardzo trafny, bardzo dobry, natomiast coraz częściej spotykamy się z tym, że jest to sucho przyjęta metoda bez zrozumienia, skąd ona się wzięła, czym ona jest tak naprawdę i bez umiejętności przez to jej zastosowania skutecznego.
Mhm. Może jeszcze trochę wrócimy do tych kwestii właśnie rozróżniania różnych designów. Mhm. Powiedziałam o tym klasycznym designie, który jest związany z graphic design, product designem, a więc tak. Z tym, co się nazywa projektowanie, formowanie, nadawanie kształtów, wizualizacja. I pojawia nam się coś na pewnym etapie, co zostało nazwane design thinking, a więc pewnego rodzaju metoda, która jest metodą skomercjonalizowaną, która oczywiście nie powstała te kilka lat temu za sprawą IDEO, za sprawą Stanforda. Ona już, prawda, istniały, te wszystkie metody, które tam są używane wraz z narzędziami, one istniały wcześniej, tylko zostały sformułowane, nazwy to takiej do postawy projektanta i do dania mu pewnych narzędzi. Mamy oczywiście, żeby tutaj kończyć, to mamy jakby tutaj ten design, który jest związany z tym urządzeniem, na które się patrzymy, a więc to wszystko, co jest związane z komputerem. Tam jest szereg różnych designów, user experience design, mamy do czynienia z tym, co jest związane z różnymi algorytmami, które projektują tą komunikację, te ścieżki, przez które musimy przechodzić, używając pewnego rodzaju programów. Ale wracając właśnie do tego środka, jest też ten design, który jest niesamowicie ekonomicznie napędzany i wydaje mi się, że akurat ta metoda design thinking pracuje w tym obszarze, czyli jest to ten obszar, który ta metoda, która obiecuje, a więc metoda obiecuje nam innowacje, obiecuje nam postęp, sukces, a więc zastosuj tą metodę, a znajdziesz na pewno innowacyjne rozwiązanie. I to jest faktycznie metoda, w której zlokalizowanych jest szereg narzędzi, ale ja zawsze mówię, że metoda, jeżeli nie ma za nią właśnie tej postawy, całej metodologii, rozumienia tego, w jaki sposób pracujemy, może się ukazać nieużyteczna. A więc tutaj metoda i metodologia, a więc to jest tak, nie będzie, że medycyna ma jakąś metodologię, a metodą jest stawianie baniek czy innego rodzaju te rzeczy, czyli jeżeli ja nie znam metodologii, nie wiem po co, dlaczego i w jakim celu, dlaczego stosuję tą metodę, to nic mi z tego nie wyjdzie. A więc ta metoda, ona oczywiście jest metodą o tyle ciekawą, że w pewien sposób systematyzuje tą pracę i my wiemy, co po kolei należy zrobić, tak? Ale metoda bez postawy, metoda bez wiedzy, która jest wiedzą, oj, to też jest kolejne ciekawe pracy, wiedzą taką teoretyczną, może się do nikogo nie przydać. Ja bym wielokrotnie tą metodę w swojej pracy stosowałam i przyjście do grupy, która chce coś zmienić, bo ona ma przynieść tą zmianę i zaproponowanie im wbawienie się żółtymi karteczkami czy poszukiwaniem może na pewno nie przynosi tego rodzaju efektów, a więc musimy pracować tą metodą w taki sposób, żeby na każdym kroku wyjaśniać, czemu ona ma służyć. I ona jest związana, a więc według tej szkoły IDEO ta metoda jest związana z kilkoma sekwencyjnymi krokami, które są oczywiście iteratywne, a więc czasami wracamy znowu do początku, żeby zobaczyć, czy wszystko się zgadza, a więc czy pokonaliśmy właśnie to rozumienie problemu, a więc ustalenie kontekstu. Ta metoda ma kolejny etap, który nazywamy emancypatyzacją, a więc wchodzenie w buty użytkownika, zobaczenie tego problemu z jego perspektywy, definiowanie tego problemu. Później mamy kolejną rzecz, która jest związana z próbą poszukiwania rozwiązań, gdzie mówimy o tej kreatywności. Wolałabym tutaj mówić o postawach kreatywnych, bo nie wiemy, co to jest ta kreatywność. I tak dalej, aż to, co jest ważne, prototypowanie, a więc sprawdzenie, jak to funkcjonuje.
Tutaj pojawiło się nam bardzo ciekawe pytanie. Czy dobry design musi być innowacyjny?
Nie, i to jest bardzo dobre pytanie. Jest coś takiego, że jak wejdziemy właśnie na... Jesteśmy tutaj przy metodzie design thinking i ta metoda w swoim założeniu oczywiście obiecuje tą innowacyjność i my mówimy cały czas o tej innowacji, to jest takie słowo, klucz, często. Wszystko musi być innowacyjne, wszystko musi być inne. No zależy właśnie, jak się na to spojrzymy. Dla mnie czasami jest innowacją brak tej innowacji, a więc wykorzystajmy to, co było. Mówimy o innowacji technologicznej i Może taki przykład, tak? Jakieś statystyki niedawno czytałam, które mówią o tym, o ilości, prawda, urządzeń elektronicznych na poziomie takiego zwykłego telefonu jest dostępne co drugiemu mieszkańcowi Ziemi, a więc każdy może, że tak powiem, skorzystać z takich rozwiązań technologicznych. Natomiast jeżeli chodzi o dostępność do wody, no to tutaj nie mamy absolutnie takich doskonałych statystyk. Więc dobry design moim zdaniem nie musi być innowacyjny, bo właśnie w tym designie chodzi o to ulepszanie. A ten design charakteryzuje się tym, że pewne rozwiązanie może być ulepszony, co będzie, czy to będzie innowacyjne w sensie, że zgromadzi nową wiedzę, bo innowacja wskazuje, że coś jest nowe, nową wiedzę, to nie możemy skorzystać ze starej wiedzy, spojrzeć na nią inaczej i zrobić pewne rozwiązanie. Tak mi się wydaje, że absolutnie tutaj ta innowacja jest takim słowem, wytrychem, kluczem, które chętnie używamy, ale pytanie właśnie, czy, bo innowacja oznacza postęp, czy dziś nie będzie postępem, właśnie cofnięcie się i zrezygnowanie z tej innowacji na jakiś czas, tak? Bo
innowacja też się bardzo kojarzy z czymś takim widocznym, a tutaj mówiliśmy wielokrotnie, że ten design bardzo dobrze, jak jest niewidoczny, jak jest niedostrzegany.
Design powinien, wydaje mi się, że powinien. Oczywiście no, mamy do czynienia z takim designem, mówimy wow, jakie, wow, jakie fajne. I to jest też na pewno design, ale z punktu widzenia tej społecznej funkcji, do której pretenduje design, bo to jest to, co właśnie chciałam, czy o czym mówiliśmy, że dziś ta dyscyplina próbuje siebie określić. Pytanie, kto ma zmieniać świat, a jakiej on kondycji jest, to wiemy, tak? Jak nie projektant. I to jest jak gdyby to pytanie, skoro projektant ma zmieniać świat, to on nie powinien zmieniać tego świata, żeby pomnażać produkty, które są. Kolejne krzesło, kolejny telewizor, kolejny zegarek, a więc tego już mamy dużo, prawdopodobnie tak zalega w wielu magazynach, a więc pytanie, czy ten design nie powinien zapytać, bo prawda, mówimy teraz o designie usług, designie organizacji, management design, a więc zapytać się, jak projektanci mogą zmieniać organizacje, żeby te organizacje zmieniły swoje myślenie na myślenie systemowe, na myślenie projektowe, na myślenie zrównoważone, a więc żeby to nie był tylko ten wymiar ekonomiczny, bo jednak ten design wyrósł nam w pewnym momencie właśnie to jak coś, co daje pieniądze. Design thinking daje pieniądze, daje innowacje, tak. Innowacja daje pieniądze. To wydaje mi się, że nie o to w tym wszystkim chodzi.
A tutaj jeszcze padło ciekawe pytanie dotyczące zmian w komunikacji. W przypadku zmian w komunikacji, na przykład zmiana grupy odbiorców, jakie elementy powinny lub najczęściej pozostają niezmienne?
No zależy teraz na jakim pojęcie zmian. W przypadku zmian komunikacji grupy...
W komunikacji, na przykład zmiana grupy odbiorców. Czy są jakieś elementy, które pozostają niezmienne lub powinny pozostać niezmienne?
Z punktu widzenia organizacji, tak? No, organizacja projektuje swoją tożsamość wokół pewnych idei, które wytworzyła. A więc na podstawie tego, czym chciałaby być wyróżnialna, ona niesie jakieś wartości, które dla jednych grup odbiorców są też wartościami, a dla innych grup odbiorców nie są one wartościami. A więc my nie żyjemy w jednym świecie, gdzie dla wszystkich to wszystko jest taką samą wartością. Te wartości są bardzo zmienne i bardzo różne. Żyjemy w wielu światach i jest to jak gdyby ten moment, w którym my musimy się zapytać, jeżeli mamy do czynienia z różnymi grupami odbiorców, to, co powinno moim zdaniem być niezmienne, to jest ta tożsamość organizacji. Ona oczywiście modyfikuje swoją tożsamość, bo wprowadza nowe wartości, na które reaguje, ale pewne wyznaczniki jej niepowtarzalnego, jej tego pionu, który ją tworzy, to powinno moim zdaniem zostać niezmienne. Jeżeli organizacja definiuje swój styl komunikacyjny czy swojego użytkownika i mówi, że ten użytkownik jest dla nas najważniejszy, jego satysfakcja jest dla nas najważniejsza, to wprowadzając nowe wartości, realizując jakiegoś innego rodzaju potrzeby tego użytkownika, ona dalej musi w ten sam sposób do tej nowej grupy komunikować. Wy jesteście dla nas najważniejsi, bo jeżeli dla różnych grup użytkowników będzie stosowała inny styl komunikacyjny, to ona stanie się niespójna i wtedy będzie miała problem właśnie z tym zachowaniem. Mamy na rynku wiele marek, to są globalne marki, Unilever czy wiele innych, które z tego punktu widzenia, żeby móc mówić do różnych użytkowników, wyprodukowały w ramach jednej marki wiele innych marek, i wtedy mogą sobie pozwolić, ale jeżeli ja mam coś z czymś kojarzyć, no to właśnie te elementy, moje elementy wizualne pozostają niezmienne, mój cały behavior pozostaje niezmienny, te rzeczy, które wyznaczają tą komunikację. My łapiemy te grupy poprzez pokazanie im możliwości korzystania z naszych usług, produktów, rozwiązań, ale to jesteśmy właśnie my i nasz sposób komunikacji.
Dziękuję. Słuchaj, jesteś również wykładowcą na Uniwersytecie Wrocławskim i tam, z tego co wiem, zajmujesz się zagadnieniem legal design. To brzmi dosyć enigmatycznie. Możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? Skąd legal i design i dlaczego to jest istotne?
Może sprostuję, jak to wygląda. Ja w Instytucie Grafiki, tak, w katedrze grafiki, przepraszam, w katedrze grafiki zajmujemy się oczywiście projektowaniem. Ja w ramach swoich zajęć jestem bardziej w tych obszarach, gdzie próbujemy usieciawiać, łączyć wiedzę, budować zespoły, kształcić studentów właśnie w kierunku umiejętności zadawania pytań, tak? Nie chcemy, żeby tylko wykonywali, ale chcemy, żeby wiedzieli, po co to wykonują. Chcemy, żeby tak, drodzy studenci, żeby właśnie kształtowali te swoje podstawy podczas takie zadawanie sobie pytań tego rodzaju, co ja robię i po co robię, dla kogo to robię, z jaką konsekwencją to przede wszystkim robię. Tym się zajmujemy właśnie, czy ja się zajmuję, tym się zajmuję, tworząc grupy, realizując z nimi różne projekty. I jednym z takich obszarów ostatnich projektów, które robimy, a więc staje się u nas cykliczny, to jest taki projekt, który nazywamy Zmiana przez Design. Legal design. A więc tutaj w tym legal design jest to stosunkowo nowy obszar, w którym design pracuje na rzecz prawa. Tutaj próbujemy łączyć te elementy. To, że ta konstelacja w ogóle powstała, to wynika z tego, że akurat we Wrocławiu, skąd, że tak powiem, tutaj przyjechałam, na Uniwersytecie SWPS mamy i prawo, i grafikę. I z tej konstelacji stworzyło się właśnie taka możliwość zaprojektowania rozwiązań dla prawa. To są
prawo bardziej dla ludzi.
Prawo jest dla ludzi, a więc to jest podstawowa, to jest to, że to prawo, konstytucję stworzyliśmy sobie sami. My też tworzymy to prawo. Poprzez to, prawda, że wybieramy, a więc tutaj cały cykl jest właśnie to systemowe myślenie, a więc nasze wybory polityczne skutkują tym, że potem te wybory polityczne, osoby wybrane, jak widzimy teraz i aktualnie, tworzą, modyfikują prawo, a więc jest to też skutek tego, na co zdecydowaliśmy się. I prawo dla ludzi. Tak, tu chodzi o prawo dla ludzi. Ono jest dla ludzi, ono jest społeczne, ono zostało stworzone jako też pewien design. Tyle, że prawo jako dyscyplina pozostała bardzo taka hermetyczna, moim zdaniem.
Trudno zrozumiała.
Trudno zrozumiała, jeżeli weźmiemy sobie jakąś umowę i próbujemy przed nią przebrnąć, czy to RODO, które nas ciągle atakuje z internetu i tak dalej, nie tylko tam, ale w różnych miejscach, ale to jest najczęściej, gdzie nam się pojawia ta informacja, czy się zapoznałeś. Jesteśmy z nim konfrontowani na każdym kroku i to, co jest niezrozumiałe, jesteśmy tak skonstruowani, że jest przez nas odrzucane, a warto wiedzieć, w jakim obszarze się poruszamy. I to jest na pewno to, że chodzi o to, żeby tą hermetyczną dyscyplinę, która mało pracuje redukcją kompleksowości, mało pracuje wypracowywaniem takich rozwiązań, żeby to prawo było czytelniejsze, bardziej przystępne, przyjaźniejsze. Nie ma takich rozwiązań, a przecież można to prawo tak zapisać, tak przedstawić, żeby użytkownik mógł, że tak powiem, szybciutko je prześledzić. To jest jak gdyby jedna sprawa, ale ten legal design nie zajmuje się tylko i wyłącznie upraszczaniem tego prawa, ale też jak gdyby poszukiwaniem nowych rozwiązań może zajmować się prawnym. Tu chodzi o edukację społeczeństwa w ramach tego prawa, bo jeżeli my stworzymy pewne rozwiązania, że osoby będą chciały czytać o tym prawie, które ich dotyczy, to równocześnie będzie taka kwestia, która będzie związana z tym, że będą lepiej rozumiały swoje prawa, a więc następuje automatycznie edukacja. No i myślę, że też jest ten... Jest to taka pójście w kierunku tego, że dajemy też rozwiązania dla samej branży prawników, a więc dla tych organizacji, które zajmują się tą przekładaniem tego prawa i pomocy nam w poruszaniu się po systemie prawa. Dlaczego to prawo ma być zrozumiałe tylko dla prawników, a dla nas nie?
Tak, jest to taki trochę dla nas temat może nie tabu, ale do którego nawet nie sięgamy, ponieważ wychodzimy z założenia, że nawet jeżeli sięgniemy, to i tak niewiele z tego zrozumiemy, nie mamy pewności, czy dokładnie dobrze rozumiemy to, co czytamy, przez to, w jaki sposób to prawo jest obecnie zapisane. Więc myślę, że bardzo, bardzo ciekawy projekt i z chęcią bym się zapoznała z jego efektami, bo zdecydowanie myślę, że miło by było być bardziej świadomym użytkownikiem prawa po prostu.
Użytkownikiem prawa to nie jest oczywiście... Nasze odkrycie, a więc legal design został, jest taka osoba, która nazywa dla zainteresowanych, nazywa się Margaret Hagan. Ta Margaret Hagan pracuje w tym obszarze od kilku lat i ona właśnie też za pomocą metody design thinking pokazuje, jak lepiej dotrzeć do tego prawa, w jaki sposób możemy te rozwiązania stosować, ale oczywiście to nie jest odkrycie ostatnich lat, bo na przykład Szwajcaria i inne państwa wcześniej już pracowały w tym zakresie, pytały się o możliwość wizualizacji prawa, o możliwość czynienia go przystępniejszym, a więc jak to uprościć. Mieliśmy dużo ciekawych rozwiązań studenckich, to jest prawo ogólne for all, tak, a więc tutaj to pytanie jest, jak mogą sobie rodzić z prawem osoby, które nie potrafią tego prawa przeczytać i to jest też jeden z ostatnich naszych projektów.
Bardzo Ci dziękuję. Moim gościem była dr Dorota Puchowska i bardzo dziękuję za opowiedzenie trochę o tym myśleniu systemowym, o tym, jak bardzo skomplikowany jest design i co warto uwzględniać, myśląc o designie, jak możemy patrzeć na to wszystko trochę szerzej i dociekać źródła tych problemów. Mam nadzieję, że jesteście zainspirowani tą rozmową, bo ja jestem bardzo. I zachęcam Was do uczestniczenia w kolejnych webinarach organizowanych w ramach Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, Doroto.
Ja Tobie też bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękuję całej ekipie, która to obsługuje. Mam nadzieję, że Państwo będą myśleć systemowo i próbować spoglądać szerzej na sprawy, które są wokół nas i interesować się właśnie tym szerszym pojęciem designu, które chcemy tutaj promować, które jest dla nas właśnie w tym zakresie bardzo ważne, żeby nie kojarzyć tego z designerskim produktem, ale z pewnymi rozwiązaniami społecznymi, które mają prowadzić do lepszego funkcjonowania społeczeństwa. Dziękuję.